Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Brunon Wołosz to jest ta osoba, która to wszystko rozkręciła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Utworzyła stronę na Facebooku Trójmiejskie Lasy Społeczne przeciwko złej gospodarce leśnej. Chyba tak.
Tak, tak.
Pomyliłem?
Tak. Nie pomyliłeś.
To jest skomplikowana nazwa.
Chodziło o to, w momencie, kiedy tworzyliśmy fanpage, żeby ta nazwa jakby zawierała jak najwięcej informacji. No bo kłopot był taki, żeby ten jakby cały
hasło
proces...
powinno być krótkie.
Tak, hasło powinno być krótkie, ale ono jest akceptowalne teraz. Ja myślę, że większość jednak ludzi, bo był taki moment, w którym ktoś zaproponował zmianę, to jednak większość fanów i tych, którzy współtworzą ten fanpage, zdecydowanie się temu przeciwstawiła.
Ale dlaczego właściwie to zrobiłeś?
W ogóle okazało się na początku, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że leśnicy dewastują mi moje szlaki narciarskie. Aha. I to był powód. W ogóle nie zwróciłem uwagi na lasy. Dopiero Kuba Krzyżak, który się do mnie odezwał, powiedział: słuchaj, czy ty widzisz, co oni robią z naszym lasem?
On jest biegaczem.
A on jest biegaczem. On mówi: słuchaj, no przecież rąbią nam w pień. Więc ja zacząłem się temu przyglądać i zaczęła się polemika na fanpage'u Lasów Państwowych. Kuba to zobaczył, mówi: wiesz, ja bym skrzyknął parę osób, a ty spróbuj zrobić jakiś fanpage i zobaczymy, może nam się uda coś wywalczyć. No i tak się zaczęło 2 lata temu, w 2014 roku. I trwa do dziś.
A potem zauważyłeś, że nie chodzi już o te ścieżki, tak? Równe ścieżki?
Nie, no to już wtedy, jak Kuba się do mnie odezwał, już przyjrzałem się. No, ja widziałem, że jest gospodarka prowadzona, oczywiście, ona była prowadzona wcześniej. Ale ta skala rzeczywiście zaczęła w tym momencie trochę narastać też. A może też zwracałem bardziej uwagę na skalę. No i zaczął się fanpage, zaczęły się kontakty, zaczęliśmy szukać ludzi, którzy mogliby nas wesprzeć. Nie byliśmy specjalnie przygotowani merytorycznie.
Spotkałeś kogoś takiego jak Marcin Wilga?
Tak, tak. Spotkaliśmy...
Siedzi koło nas.
Siedzi koło nas Marcin Wilga, który jest czasem nazywany ekoterrorystą tutaj lokalnie.
Dzień dobry, cześć Marcinie.
Witam serdecznie wszystkich.
Nic nie mówi. A on tu jest.
Nie, ale on to zrobi merytorycznie bardziej. Ja tutaj bardziej społecznie. My jesteśmy tak podzieleni, że część naszej grupy zajmuje się bardziej tą stroną społeczną i rekreacyjną, a Marcin tą stroną bardzo merytoryczną, przyrodniczą, tak? Bo to jest to jakby sedno.
Marcin... jakiś dokument. Ocalmy Lasy Oliwskie. Tak. Gospodarka leśna i zagrożenia w TPK widziane oczami przyrodników i miłośników przyrody.
Ja bym powiedział w ten sposób, że jeśli zaczynamy rozmowę z leśnikami na poziomie widzenia społecznego, a nie leśniczego, rzeczywiście nie mamy wielkiego pola do polemiki, a leśnicy czują się bardzo zakłopotani. No taki sposób prowadzenia dyskusji, żabka czy człowiek, to czasem takie pada stwierdzenie, tak? Żabka czy człowiek, to ja odpowiadam zawsze, że jeżeli nie żabka, to nie człowiek. Więc jeśli społeczeństwo lokalne tutaj nie zacznie patrzeć i uczyć się też, bo nie trzeba jakichś studiów oczywiście kończyć, ale uczyć się tego, jak cenny mamy tutaj skarb, no to rzeczywiście możemy ten skarb utracić. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby krzyczeć, protestować, bo to oczywiście też trzeba pokazywać ten głos. Ale też trzeba tym pozytywnym przekazem dać wyraz, tak, jak cenne
obszary. To jak przetłumaczycie, co złego dzieje się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?
Bardzo krótko. Trójmiejski Park Krajobrazowy, wbrew przekazowi leśników, jest bardzo młodym lasem. Leśnicy mówią, że... Tutaj muszę parę cyfr i liczby rzucić. Mhm. Leśnicy mówią ostatnio, że starodrzew to około 9,5%. Zobacz, tu co dziewiąte drzewo powinno mieć ponad 140 lat. No nie jest tak. I na obszarze, przynajmniej tym do Gdyni, który jest dobrze mi znany, tak się nie dzieje. Profesor Herbich, a ja ufam bardziej jemu, profesor Jacek Herbich powiedział kiedyś, że napisał kiedyś, tak, bo to Marcin przytoczył, że to chyba było na początku lat 2000, że starodrzew w tym miejskim parku to jest zaledwie 0,5%, czyli teraz jeszcze mniej z tego wniosek. Co jest ważne? Ważne jest, żeby w każdym przekazie trzymać się prawdy. I co jest też istotne jeszcze, chyba najistotniejsze, i tutaj ukłon w stronę pana dyrektora Adama Kwiatkowskiego, z którym się spotkaliśmy, pozdrawiam go w tym miejscu. Ten przekaz, jaki leśnicy próbują tutaj tworzyć, tak, tą otoczkę taką, billboardy, przez różną działalność taką informacyjną, którą mają w swojej instrukcji. Ona jest dostępna, można sobie przeczytać, jak ona brzmi. On jest niewłaściwy i jest to tyle niedobry, że kompromituje leśników, a my nie uważamy, że leśnicy są naszymi wrogami. To znaczy, my uważamy, że ci gdańscy leśnicy popełniają głęboki błąd, ale rozmawiamy z różnymi leśnikami, oczywiście nie powiemy z którymi, którzy są po naszej stronie, mówią wprost, że to nie jest właściwa gospodarka. Ten aspekt społeczny po prostu, to jest bardzo istotne. I to, co chciałem najważniejszego powiedzieć. Mówimy leśnikom tak, to mówiłem poprzedniemu panu dyrektorowi, powstrzymajcie się, dajcie nam czas na rozmowę, na rozważania w gronie naukowców przede wszystkim, żeby te rozważania były prowadzone. Zbadajmy, jaka jest wartość tego lasu przyrodnicza, przede wszystkim przyrodnicza, zawsze trzeba to stawiać na pierwszym miejscu, i społeczna. Oczywiście odpowiedź jest kategorycznie, nie trzeba szybko ciąć. Tak? Gdyby ten las pozostawić tak jak teraz, przez najbliższe 100 lat, nic się szczególnego nie wydarzy.
Wiesz, bo leśnicy mówią, rzeczywiście tu jest prowadzona gospodarka leśna. Trójmiejski Park Krajobrazowy ma różnego rodzaju funkcję. Rekreacyjną, bo przeszkadzało ci, że gdy tam biegniesz sobie na biegówkach, to nagle twoja droga jest rozwalona. Ma przyrodniczą, o czym za chwilę Marcin Wilga na pewno opowie, i ma tą gospodarczą. My tutaj tniemy, ale tniemy, i to jest cięcie naprawdę bardzo stonowane.
No to już ci odpowiadam. No, list z naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, w którym naukowcy mówią, no na szczęście już po roku dołączyli do nas, mówią tym samym głosem, co my, mówią, powstrzymajcie to, to nie jest dobry kierunek, to nie tędy droga. Ja wiem, że prawo jest takie, że ono nakazuje właściwie tą gospodarkę leśną, że właściwie nazwa Trójmiejski Park Krajobrazowy z punktu widzenia leśniczego niczego nie zmienia, że oni właściwie muszą prowadzić tą gospodarkę i tak dalej, ale też zwracam uwagę, że przez ostatnie 30 lat, a ja bardzo długo chodzę po tym lesie, taka gospodarka nie była prowadzona, aż tak intensywna. I ona nie musi być taka. Tu są zrębnie całkowite, 1,5-hektarowe. Gdyby, przypuszczam, bo nie mam takich badań, nie robiłem takich badań, ale przypuszczam, że gdyby włączyć w to ekonomię środowiska, to koszt naprawy tych szkód, jakie wykonano, zrobiono Trójmiejskiemu Parkowi, przekroczyłby to znacznie, wielokrotnie nawet, ten zysk, jaki z tej działalności, z tego wyrębu wynika. Bo tutaj ten aspekt społeczny, przede wszystkim przyrodniczy, społeczny, a być może retencyjny, bo wiemy, że takich badań nikt nie zrobił, przecież była wielka powódź. Ta powódź nie dotknęła oliwy. No z kilku powodów, oczywiście z tego powodu też, że powyżej oliwy nie ma osiedli, takich wielkich osiedli, tak? Bo tutaj oddalona osoba już nie jest takim zagrożeniem. Ale to Marcin zresztą często relacjonował, że ten potok oliwski był bardzo przepełniony, a mimo to nie wylał. Bo jednak były naturalne rozlewiska, bo jednak jest jeszcze trochę lasu i pochłanialność lasu, to nie trzeba być przyrodnikiem ani fachowcem, żeby wiedzieć, że pochłanialność lasu jest znacznie większa niż betonu, po którym woda spływa. To jest jakby klucz, to jest sedno tego problemu.
Główne pytanie brzmi, właściwie do czego wy dążycie? Do tego, żeby tu zupełnie nie prowadzono wycinki?
No to odpowiedziałam pytaniem, a dlaczego nie? Prawda? Dlaczego nie? Leśnicy mówią, nie, no jejku, jak przestaniemy ciąć, to straszne rzeczy. Ale gdyby przyjąć taką pielęgnacyjną, ja bym to nazwał, gospodarkę, to jeszcze trzeba by oczywiście bardzo głęboko uściślić, tak? Bo sprecyzować, bo mogliby to też włączyć do tej działalności, jaką mają teraz, prawda? Mogli powiedzieć, że my tylko pielęgnujemy.
Wiesz, bo słyszałem, że mamy doskonałą ustawę o lasach.
Mamy fatalną ustawę o lasach. To jest absolutnie pewne. Z kim rozmawiamy, a mamy kontakty z ludźmi kochającymi i jakby walczącymi o lasy. To zresztą z Adamem Wajrakiem nieraz rozmawiałem o tym i nie tylko. Pozdrawiam też z Podkarpacia Radka, który nas tutaj mocno wspiera. To absolutnie ta ustawa, no cóż, narzuca wręcz, nakłada, tak, obowiązek gospodarki leśnej. I to jest ustawa pisana przez leśników.
Pytanie brzmi, co wy możecie zrobić? Plan urządzania lasu, tak zwany PUL, jest uchwalony chyba 2 lata temu.
No, mamy wiele możliwości jeszcze. Po pierwsze, co ważne, i tutaj ukłon w stronę Marty, która nas tutaj zasiliła ciekawą informacją i dokumentacją, że Trójmiejski Park Krajobrazowy w ogóle nie ma planu ochrony, a powinien mieć ustawowo. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, jest wielokrotnie łamany aspekt ochronny, to znaczy mówimy tutaj o takich miejscowych elementach ochronnych, gdzie występują jakieś rzadkie gatunki. Leśnicy właściwie mówią o tym, że nie badają, że nie chronią. Gdyby nie leśnicy, to ten las by tak nie wyglądał, że oni tak pielęgnują. Ja zadaję pytanie w tym momencie, czy chodzą, podlewają, pielą, czy może tak ochoczo sadzą. Większość tych drzew, które tu widzimy, tych buków, to są
samosiejki,
tak. To są drzewa, które tutaj wkład człowieka był w ich byt niewielki. No i cóż,
Leśnicy powiedzą, że tak to jest z lasem. Niektóre drzewa trzeba wysadzać, inne same się odnawiają.
No tak, no więc właśnie, nawet gdyby nie było pulu, no to mogą przez trzebież tak też ładnie tutaj ciąć i niewłaściwie społeczeństwo nie ma wpływu. My mówimy, mamy już przygotowany dokument, ponieważ my wiemy, że to rozmowa z leśnikami lokalnymi, no to jest bicie piany. Możemy ich lubić tak, jak ich lubimy, natomiast...
Oni muszą robić swoją robotę.
No tak, ale dlaczego na przykład...
Mają plan, tak?
Tak, mają plan, ale zwróć...
Zatwierdzone zgodnie z prawem.
Tak, ale zwróćmy uwagę na taką ciekawostkę. No, mamy w Polsce wiele służb mundurowych. Leśnicy też są służbą mundurową, ale są jednocześnie firmą. No to wynik finansowy. No to już pokazuje jakby pewne rozminięcie się, tak, z tym etosem. Leśnicy niestety, i to jest, to trzeba jasno powiedzieć, no troszeczkę psują sobie tutaj lokalnie, ale nie tylko tutaj, bo to dotyczy Puszczy Bukowej i Podkarpacia i innych miejsc.
Ja pytam sam siebie, co się takiego stało w Polsce, że kiedyś leśnik to był ktoś.
Tak. No i chcielibyśmy.
To był autorytet. Nie, no. Ten, który zna się na przyrodzie, ten, który tłumaczy tę przyrodę innym.
To prawda. Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą, tak? Nie wszyscy leśnicy są tacy, po pierwsze. Po drugie, ja rozumiem, że jest pewien jakby taka hierarchia wojskowa u nich. Przypuszczam, że niektórzy leśnicy, którzy, no chcę delikatnie powiedzieć, troszkę mijają się z prawdą, robią to wbrew sobie. Ja chcę w to wierzyć, tak? W ogóle chcę wierzyć w człowieka i bardziej oceniamy tutaj czyny niż ludzi. Dlatego chcę tutaj też zdementować, bo czasem zdarzały się na naszym fanpage'u też głosy nienawiści. My absolutnie takie głosy ucinamy, bo to nie jest droga, prawda? Możemy wpaść w taką pułapkę, tak? Ale dobra, to już nie ma co nawet na ten temat dalej dywagować. Po prostu trzeba zmienić tą gospodarkę. Jest możliwość zmiany tej gospodarki. Absolutnie jest taka możliwość. Ja myślę, że wbrew temu, co powiedział pan Szweda w ministerstwie, to oczywiście jednym dekretem pan minister może zmienić sposób gospodarki tutaj na jakąś gospodarkę szczególną, której wcale ustawa nie zakazuje. Szczególny rodzaj gospodarki. I ten aspekt społeczny absolutnie tutaj, po przyrodniczym zaraz, on przeważa. On to zdecydowanie przeważa. Jest taki pomysł, żeby Gdańsk był takim miejscem, w którym to całe zło, które się dzieje temu parkowi, temu pięknemu obszarowi leśnemu, przekuć na dobro przez stworzenie takiego frontu edukacyjnego, takiego pozytywnego patrzenia na ekologię i na środowisko, bo mamy piękne środowisko naturalne w naszym, właściwie w środku miasta, prawda, już teraz, nie na obrzeżach. I to był pomysł Marcina i bardzo fajnie, gdyby się udało nam w tą stronę iść i to jakby rozpropagować.
Słucham, co można zrobić? Jaki masz pomysł?
Ja rzuciłem takie hasło Muzeum Przyrodnicze, ponieważ w Gdańsku jest kilka różnych organizacji, instytucji, które się zajmują edukacją przyrodniczą społeczeństwa, ale to są niewielkie instytucje. No sam możesz powiedzieć, no co taki zarząd Trójmiejskiego Parku może zrobić? Tam? Ilu tam pracowników jest? Centrum Informacji, Edukacji Ekologicznej, prawda? Ludzie zaangażowani, którzy chcą zrobić, ale też mają ograniczone możliwości. Co robi Wydział Ochrony Środowiska w Gdańsku? Zero, a nawet przeszkadza i psuje, co się tylko da, tak? Więc jak tak popatrzysz realnie, to my zamiast się rozwijać, zamiast kształtować opinię społeczną, edukować rzesze społeczeństwa, to właściwie ta cała edukacja jest wygaszana. Tak można powiedzieć.
Zanim mówiłem, bo myślę, czy udałoby się stworzyć muzeum na obszarze kilkuset hektarów?
Muzeum przyrodnicze, ja rozumiem przez to przede wszystkim solidny budynek, w którym byłyby pracownie naukowe, sale wystawiennicze, sale audiowizualne, tak żeby ludzie, którzy przychodzą, byli w nowoczesny, właściwy sposób przygotowani do tego, żeby mieć kontakt z przyrodą. Poza tym grupa pracowników, którzy by prowadzili zajęcia terenowe. I właśnie Trójmiejski Park byłby takim poligonem do tego, żeby ci ludzie mogli obserwować, jak wygląda przyroda, jakie są problemy z jej ochroną, co należy zrobić, prawda, jak się kulturalnie zachować, bo nie wszyscy wiedzą. No, po prostu szereg takich drobnych dyscyplin, które by wpływały pozytywnie na ochronę naszej wspólnej przyrody, naszego dobra.
Prawdę mówiąc, trochę jest takie miejsce. Stworzyli leśnicy w Marszewie.
Wiesz co, ja tam byłem i muszę powiedzieć, że bardziej mi to przypomina miejsce na jakiś festyn, niż na taką właśnie edukację. Wiesz co, to jest takie trochę wystrzałowe. Ja uważam, że ciekawsze jest wziąć człowieka, pokazać w lesie, jak wygląda buk, jak wygląda grab. Dlaczego sosna nie powinna tutaj rosnąć na tych siedliskach? To dla niego byłoby ciekawsze niż chodzenie tam gdzieś, prawda, w koronach drzew. No może to jest atrakcyjne dla młodzieży, ale ja myślę, że to powinien być jakiś głębszy sens w tym wszystkim.
Tak siedzę z wami w tej Dolinie Stamborowo, gdzie jest rzeczywiście urokliwie i ładnie i myślę sobie, zamartwiać się czy nie zamartwiać? Bo ja też mam często kontakty z leśnikami, bardzo ich lubię i rozumiem i też lubię słuchać ich opowieści o przyrodzie, o lesie, o tej miłości,
tak,
którą się kierują.
Ja jeszcze raz chcę to powiedzieć. My wierzymy w to, że znaczna część tych leśników trójmiejskich to są ludzie, którzy kochają rzeczywiście las, kochają las jako element swojej, ważny, najważniejszy element swojej pracy, czyli tą pielęgnację w takim dobrym rozumieniu, bo ta pielęgnacja być może rzeczywiście jest tutaj w jakimś większym lub mniejszym stopniu potrzebna. Ale zwracamy uwagę, że fachowcy przyrodnicy, którzy wiedzą coś więcej niż tylko o tym, że są drzewa, czy jaki to jest materiał, prawda, i jaki jest wiek rębny. I trzeba tych fachowców posłuchać. Buk może rosnąć do 350 lat. A te buki mają 120 maksymalnie.
Jeśli tylko leśnik powie, że w wieku tam 100 lat ten buk jeszcze można ściąć i on nadaje
tak
się na drewno
oczywiście,
do wykorzystania.
Oczywiście.
Potem już raczej nie.
Potem już zaczyna się proces murszenia. To oczywiście, oni to wiedzą. To jest właśnie ich fachowość. Gratuluję, no, ale ja mówię jako fachowiec od chodzenia po lesie.
I oni mówią, że my ścinamy to drzewo w wieku 100 lat, kiedy można jeszcze je wykorzystać.
To jest akurat prawda. Wycinamy, bo po pierwsze mamy ustawę, po drugie zarabiamy pieniądze, to jest najlepszy materiał. To znaczy, zdarzają się takie przekazy, tak? Tylko my zadajemy pytanie, co jest dla nas bardziej cenne, krzesła z naszego lasu, czy ten las dla nas, dla zdrowia? I to jest moim zdaniem bardzo prosta odpowiedź w tym momencie. Dlatego zostawcie leśnicy nam ten las, niech on sobie, ten proces muruszenia postępuje. Jak się zwali jakieś drzewo na szlak turystyczny, to szybko, ochoczo przyjeżdżajcie i sprzątajcie, tylko nie zabierajcie tego pnia, niech on sobie tam gdzieś się rozkłada dalej. Jak powiecie, że to jest drogie, no to im powiemy tak, wkładajcie w to pieniądze. I miasto też, moim zdaniem miasto tutaj ma duże znaczenie i w ogóle pomoże. No, zgadzam się tutaj z panem dyrektorem, który powiedział, że w Polsce nie ma lasów naturalnych. No właśnie, to doprowadźmy do tego, żeby dwa pokolenia później, może trzy pokolenia, bo dwa to będzie to chyba trochę za krótko, ten las już był naturalny. Zróbmy to, ponieważ to ktoś powiedział bardzo mądrze, że my dzierżawimy ten las i tą naturę w ogóle od naszych kolejnych pokoleń.
To było zdecydowanie spotkanie z idealistami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.